Dzień dobry wszystkim, z tej strony Rudy Zrzucaj Nie Gadaj. Ze mną jest dzisiaj Łukasz i mamy też tutaj panów z Dark Rabbit, którzy przedstawią nam dzisiaj grę Torgal. Moglibyście się przedstawić?
Jasne, cześć. Witam wszystkich, ja mam na imię Artur Szymała, jestem prezesem i jednym z trzech autorów gry Torgal.
I Dawid Wolski. Ja nie jestem prezesem, ale jestem jednym z współtwórców. Zajmuję się tutaj głównie pisaniem, ale także jeszcze wieloma innymi sprawami, jak chociażby organizacją przyszłej, koordynacją organizacji przyszłej zbiórki.
To przeskoczmy od razu do mięsa. Jaka to jest gra? Dla kogo? Jaki to jest typ? Czy to jest hero fantasy? Czy jednak umiera się tu w błocie, w żalu i smutku?
Dobrze, to myślę, że tak ogólnie rzecz ujmując, najbardziej jak możemy, to gdzie jesteśmy pomiędzy, myślę, że jesteśmy gdzieś pomiędzy Warhammerem a Dungeon Dragon, tak? Mechanicznie jesteśmy troszeczkę bliżej do Dedeków, niektórzy mogliby to nazwać grą, która jest dedekoidem, jest jej bliżej do tego najbardziej znanego systemu na świecie. Natomiast dzięki temu, że bazujemy na tym fantastycznym, rodzimym komiksie Torgal, te realia, które gracze będą mieli możliwość pobawić się, to są Wikingowie, którzy zostali poszerzeni o troszeczkę dalsze też wieki odpowiadające naszej kulturze i naszej historii oraz cały wątek kosmiczny Atlantów, Dzieci Gwiazd i tego wszystkiego. Więc jest to troszeczkę taka mieszanka wybuchowa. Niekoniecznie znaczy się, że to będą historie, prawda, tylko w brudzie i tylko w błocie tych wczesnych czasów średniowiecza, ale będą też one dotykały i różnych krain, które będą jedne bardziej miały miejsce i usadowienie na północnej części pseudo-Europy, inne w bardziej centralnej, jeszcze inne w innych jakichś częściach kontynentu i uniwersum Torgala. Także myślę, że będzie bardzo zróżnicowany, dzięki czemu będziemy mogli bawić się w bardzo zróżnicowany sposób na tą grę.
Jeżeli tylko mogę dodać od siebie, tutaj jednym z istotnych elementów gry jest, znaczy tematyki tej gry, tak, to jest gra mocno przygodowa, która ma odzwierciedlać przygody Torgala i to, co się działo na jego drodze przez te wszystkie, przez całą jego historię, aż do obecnego momentu. Natomiast jeden z ważniejszych elementów jest to, że gracze tworzą tutaj, są wewnętrznie, jak gdyby są też wspólnotą, ponieważ są kimś innym niż ludźmi, którzy zamieszkują Ziemię. Oni pochodzą z gwiazd. Natomiast ważnym elementem jest także to, że oni są częścią większej wspólnoty i chcemy tutaj w ten sposób zaznaczyć tą ważny element z komiksów Torgala, czyli dbanie o rodzinę i chęć utrzymania rodziny i tak jak gdyby komórki społecznej, można by tak to powiedzieć, ale to głównie to chodzi tu o rodzinę i o taką jedność względem siebie, także przez rozbudowywanie miejsca swojego domu, do którego wracamy po każdej przygodzie, w którym sobie odpoczywamy, rozbijamy więzi.
No, jesteśmy po lekturze startera. Na tej podstawie rozmawiamy. Ten wątek, że to są Atlanci, jest ciekawy, tam te moce, które oni mają, są ciekawe. Natomiast notuję jedno pytanie, panowie, bo ja oczywiście zjadłem wiele razy wszystkie komiksy o Torgalu i zastanawiam się, czy będziecie uwzględniać jakoś technologię, która tam jednak w tych komiksach czasem była. Pojawiały się jakieś egzoszkielety, pojawiały się jakieś bronie. Oczywiście to się pojawiało w kontekście Torgala, który jednak jest wychowany jako skarb, jako wiking. Natomiast niemniej jednak tej technologii dotyka, nie? I to jest ciekawe, czy mnie to ciekawi, czy będziecie takie rzeczy jakieś uwzględniać jako artefakty, nie wiem, coś takiego.
Oczywiście. Oczywiście, że tak, jest to nieodłączny element Torgala i myślę, że to jest coś, co będzie go fajnie wybijało ponad takie standardowe, zwykłe fantazje, które dzieją się w średniowieczu. I jak najbardziej, będą artefakty z gwiazd, będzie można odszukiwać słoneczne miecze, czy tam bronie, prawda, laserowe. Będzie można na pewno też znaleźć różnego rodzaju artefakty, które, nie wiem, chociażby wzmacniają jakieś moce Atlantów, tak, którymi dysponują dzieci z gwiazd. Także tych opcji dobrania się do sprzętu, który pochodzi z gwiazd, na pewno będzie trochę. podstawowej przygodzie z Torgalem właściwie bazowaliśmy bardziej na tym settingu, na tej części settingu takiej związanej z klasycznym fantasy i tym bardziej elementami, prawda, związanymi z tą bardziej podstawową częścią Torgala, czyli taką wiking,
związaną z wikingami. Mieczowo-toporową, tak.
Natomiast następne przygody będą pokazywały kolejne elementy układanki i będą oferowały inne wyzwania, inne problemy, inną tematykę. Chociażby sama sesja, która będzie za niedługo pokazywana na kanale Baniaka, tam już na przykład właśnie ta technologia będzie widoczna, będzie jednym z głównych motywów przewodnich. I na pewno też w innych odsłonach będziemy bardziej się też skupiać na tym, żeby pokazać jakiś aspekt mitologii, prawda, który w Torgalu też jest ważny, gdzieś tam jakieś tematy z bogami i z tym całym światem już stricte wikingów też na pewno nie będą nam obce.
Właśnie, ja mam takie pytanie co do świata, bo skoro mówicie, że to jest, bo nie znam Torgala, o wikingach, jak dużo będzie pomiędzy tym, czy tam są jakieś potwory znane z mitów nordyckich, jak trolle, jak krasnoludy, jak olbrzymy, i to jest istotną częścią, czy to jest bardziej takie przyziemne, że symuluje mocno średniowiecze i tam się nie spotyka praktycznie istot fantastycznych?
To jeżeli ja, to jeżeli mogę, to ja bym odpowiedział na to pytanie. Znaczy to jest tak, od razu trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo tutaj jakby wprowadzając też ludzi w uniwersum, kiedy prowadziliśmy tutaj przygody i testowaliśmy to na ludziach, którzy też często nie byli zaznajomieni z Torgalem, to trzeba mieć też świadomość tego, że to, co będziemy teraz mówić i to, co się znajdzie też w książce, to są też spoilery, prawda, do komiksu, bo nie można ich uniknąć. Ale jeden z elementów świata Torgala jako takiego jest to, że to jest wieloświat. To jest multiversum, zanim zostało zrobione multiversum, teraz staje się bardzo mocne, tak? Są światy równoległe, do których strzeże tajemnicza postać, zwana strażniczką kluczy. Z tamtych światów pojawiają się, prowadzą one do innych światów, gdzie są właśnie te stwory, potwory różnego rodzaju, kreatury z mitów, różnorakich, bo to nie tylko mity nordyckie tutaj są, to się także ociera także o mity greckie, chociażby sami Atlanci, którzy uważają, że są dziećmi Posejdona. Ale tak, to jest jeden z ważniejszych elementów. Występuje w komiksach, często i gęsto pojawiają się takie właśnie elementy, jak stwory, przeprawy na inne światy, więc to jest element, który na pewno będzie i to nie będzie gra o... Znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał, może tak zrobić, jak najbardziej. Natomiast nie uciekamy tutaj od tego elementu supernaturalnego w żadnym wypadku.
I bestiariuszowego mocno, nie? Bo...
Dokładnie. To jest wszystko zawarte. Zresztą tutaj nie chcę też spoilerować, ale takie rzeczy znajdują się także w tych przygodach, które będą publikowane, które już teraz są opublikowane, więc tak, to są elementy, które są kluczowe dla tego świata też.
I nie dla komiksami, rozumiem. Bo ja się śmiałem, że ja mam już 42 przygody na półce do waszej gry, nie? Bo to wystarczy wziąć odpowiedź. Jest to takie bogactwo.
To jest, bo to o czym mówisz, bo jak gdyby projektując grę i jakieś wstępne założenia, właśnie uznaliśmy, to są dwie rzeczy, które już dzisiaj ktoś o to pytał online, kiedy wrzuciłem info o starterze, to pytanie już padło. I podjęliśmy tutaj decyzję, że kiedy rozgrywa się cała ta, kiedy rozgrywa się Torgal, tak? Bo jednocześnie mamy bardzo dużą liczbę komiksów, ilość komiksów, którą trzeba by było przeczytać, to jest ogromny lore, to może ludzi odpychać, ponieważ trzeba dużo nadrobić i najlepiej się tego trzymać. Dodatkowo, to też wiemy, to jest kontrowersyjnym tematem, jest to, że fani Torgala dzielą się na tych takich diehard fans, którzy doczytają do dzisiaj, i ci fani, którzy zatrzymali się dosyć daleko i nie chcą uznawać nowego loru jako prawidłowego. Tam do którejś momencie zatrzymali. I nie chcemy też, żeby tam doszło do konfliktu na tym polu, więc Torgal jako gra rozgrywa się w okolicach pierwszego zeszytu z oryginalnej serii, czyli Zdradzonej Czarodziejki. Więc gracze rozpoczynają grę mniej więcej w tym momencie, w którym Torgal zostaje przykuty do skały przez Gandalfa Szalonego w pierwszym komiksie, kiedy rozpoczyna się, no cóż, już wcześniej się rozpoczęła, jak to później było dodane w młodzieńczych latach, ta droga Torgala już przeżywał przygody. Natomiast rozpoczyna się jego ta droga tej głównej linii fabularnej. Gracze rozpoczynają w tym momencie grę i właśnie. Mistrz gry może brać zeszyty i może czerpać z nich jako żywe przykłady do przygód. To, co jest w komiksach, jeszcze jest. To nie jest tak, że jeżeli coś zostało zniszczone w komiksie, to już tego nie ma. Nie, to jest. To jest stan na rozpoczęcie. Zaczynamy wszystko, jakby mamy czystą kartę, zaczynamy od zera. Mistrz gry może na bieżąco sobie to doczytywać. Gracze też jak gdyby poznają historię. Tu jest kilka opcji ciekawych. Możemy towarzyszyć Torgalowi w podróżach. Możemy go spotkać, możemy go towarzyszyć. Mistrz gry może podmienić Torgala, jako Torgala wstawić graczy i to może być ich podróż. Więc tak jak mówisz, tutaj mamy bardzo dużo materiału na przygody, które możemy zaadaptować dosłownie, ponieważ to się jeszcze nie wydarzyło i jak zmienią to gracze, jak historia zostanie zmieniona, zależy od nich.
Przepraszam, tylko jeszcze pytanie dodatkowe, bo wspomniałeś o tych cyklach, tam się zmienił scenarzysta ileś razy i tak dalej. Zmienił się, rysownicy się też zmienili, bo Rosiński już przecież też nie rysuje tego wszystkiego. Natomiast jest, wracając do pytania Rudego, duże bogactwo takich supernaturalnych istot, rzeczy, przygód jest w tych seriach typu właśnie Młodzieńcze Lata, czy te dziecięce przygody, gdzie po prostu ta fantazja jest do poziomu, nie wiem, zejścia do krainy podziemnych elfów. Ten mitko, który tam jest zasygnalizowany wcześniej, on się pojawia i odgrywa dużą rolę. Także to jest, ja się śmieję, że jak się pierwszy raz pojawiły te kosmiczne scenerie, to było takie otwarcie oczu, bo to było 40 lat temu, nie? Duży, wikingowie i te kosmiczne scenerie. Oni potem dość umiejętnie dawkowali tą technologię w tym komiksie. Ona nie była taka za bardzo. Ona była, widać było, że to są jakieś ruiny jakiejś cywilizacji, czy jakiejś społeczności bardziej. Natomiast wydaje mi się, że strasznie fajny materiał macie na wejściu, bo to można grać, tak jak to Rudy powiedział na początku, w bóle, krwi, pocie i umierać w błocie w trakcie jesiennej gawędy. A można zrobić praktycznie przygody high-tech, gdzie ja w ogóle, nie wiem, jak bardziej odpałem niż w grę, to może po prostu zabrać ludzi promem na przykład na stację orbitalną Atlantów, bo czemu nie? Co do zasady, nie? No wiadomo, że nie będą tam machać mieczami, ale jakby to spektrum jest bardzo fajne, to daje bardzo dużo możliwości.
To jest to, o czym ja mówiłem na początku, że to nie jest tylko średniowiecze, prawda? To jest średniowiecze z namiastkami Ericha von Denikena, tak? I wszystkich książek, które tam mówią, prawda, o tych elementach. To jest całe uniwersum Torgala rozbudowane o Atlantów i SF. I myślę, że to, gdzie będzie siła naszej gry, to jest to, że jeżeli ktoś będzie chciał zagrać jesienną gawędę i zagrać przygody, załóżmy w stylu Łucznicy, nie wiem, Wilczyca i tym podobne rzeczy, które dzieją się stricte właściwie wokół takich realistycznych, prawda, przeciwników, jakichś wojów, zdrady, knowań i tym podobnych rzeczy, to jak najbardziej będzie miał taką możliwość. Jeżeli ktoś będzie chciał zagrać mitologiczną sesję, gdzie będzie pełno stworów z mitologii skandynawskiej, gdzie będą bogowie i cała ta otoczka właśnie świata wikingów, mocno tak zaakcentowana, to też te sesje będą super klimatyczne i zgodne z lorem. I trzecia rzecz, ten trzeci filar, to są rzeczy związane właśnie z high-techem, science fiction, Atlantami, statkami kosmicznymi, dziedzictwem Atlantów. Jeżeli ktoś wokół tego będzie chciał z kolei zbudować swoje przygody i przeżywać te opowieści, które dotyczyły tych aspektów komiksów Torgala, to też jak najbardziej będzie miał taką okazję i możliwość. I to jest super, bo nie wszystkie gry dają takie opcje.
To teraz ja zadam inne pytanie, już bardziej techniczne. Żeby przeżywać przygody w RPG-u, potrzebujemy mechaniki. I czy ta mechanika jakoś oddaje granie wikingiem, który jest, z tego co zrozumiałem, Atlantą z kosmosu i... No, wiking na pewno siecze, wiking na pewno opowiada o swoich przygodach i podróżuje, więc zakładam, że są takie elementy. Czy moglibyście przybliżyć mniej więcej, czy są na przykład podobne do tego, co już było w waszych produktach?
Tak. Tak, jak prawie rok temu zabraliśmy się za projektowanie mechaniki do Torgala, postanowiliśmy postawić na kilka celów, które chcieliśmy uzyskać. Pierwszym celem było to, że uważamy, że nasza mechanika, którą tworzymy już, znaczy ja osobiście projektuję od prawie 18 lat, która przeżywała tam 700 różnych wersji, jest na tyle zoptymalizowana i tyle ciekawa i dająca fajne możliwości, że warto w nią dalej inwestować na czas. Podobnie jak inne firmy na zachodzie, czy Wizardi, czy Modifius, wiadomo, większość z nich ma swoje własne systemy mechaniczne, wokół których budują no, wszystkie swoje gry. To dla nas było logicznym rozwiązaniem i na tyle chcemy dopieścić ten system, na tyle go chcemy dopracować. Zawsze można optymalizować długo i szczęśliwie, więc pewnie to jest jeszcze niezakończona optymalizacja. Postanowiliśmy osadzić Torgala w mechanice, którą tworzyliśmy przed laty. I tak jakby zapewnić wszystkim graczom, którzy kupili wszystkie nasze gry, to, że wejdą do nowego uniwersum, dostaną nowe, drobne mechaniki, dzięki którym poczują, że to jest znana im mechanika gry, ale z nowymi twistami mechanicznymi, dzięki czemu będą się czuli właśnie bardziej jak postacie ze świata komiksu. I to było bardzo, bardzo dla nas ważne, czyli to, żebyśmy mieli naszą mechanikę w naszej firmie, żebyśmy mogli łatwo wprowadzać graczy, bardzo łatwo, którzy już znają nasze poprzednie gry. Dosłownie w ciągu tam pół godziny misz gry, który ogarnia Midgard, jest w stanie otworzyć podręcznik, rozpocząć zabawę i cieszyć się grą. To jest ogromny plus dla nas. Drugi cel, który sobie postawiliśmy przed nami, to było tworzenie gry, która będzie prostsza od Ferozów i prostsza od Midgardu, tak żeby osoby, które czytały 40 czy tam 30 lat temu Torgala i były na nim wychowane, a niekoniecznie są ekspertami w grach fabularnych, mogły w niego w miarę łatwo wejść i dobrze się bawić. Więc odchudziliśmy wszystko, co tylko mogliśmy, tak żeby pozostawić grę, której gracz ma jakieś zasoby, ma jakieś decyzje, może coś robić, nie tylko zdawać na rzut kostką, może pomyśleć, co z tymi wynikami zrobić. I zachowaliśmy to, co ludziom się najbardziej podobało w naszych grach, jednocześnie odchudzając go tak, jak to tylko jest możliwe. I testy, które prowadziliśmy, a dosyć sporo ich przeprowadziliśmy, pokazały, że to był bardzo trafiony zabieg. Osoby, które nigdy nie grały w RPGa, czy nie znały Torgala, wchodziły w sesję bardzo szybko. Jeżeli te postacie były gotowe, no to dosłownie w ciągu 5-10 minut były w stanie już wykonać jakieś pierwsze testy, przeprowadzić prostą walkę i działać. Także to były nasze główne założenia i to był cel, prawda? Jeżeli chodzi o mechanikę. Natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób akcentujemy mechaniczne elementy świata, to myślę, że na chwileczkę oddam głos Dawidowi, dlatego że on troszeczkę lepiej na pewno przybliży wam mechanikę przestoju, która będzie dotyczyła wioski, w której nasi bohaterowie zakotwiczyli swoje losy, z którą będą związani mocno, i on na pewno to najlepiej przedstawi im. Dokładnie wam to opowie. Natomiast jest jeszcze kilka oczywiście innych elementów, o których będę później mógł też wam wspomnieć.
To znaczy, jeżeli chodzi o samo bycie wikingiem, to jest tak. Tak, bo jak gdyby tutaj żeby to dokładnie określić, to tak, gra się dzieje w świecie wikingów i my jesteśmy wśród wikingów jako tako, natomiast całym korem jest to, żeby oddać to, kim tak naprawdę był Torgal i kim my się stajemy, czyli jesteśmy Atlantami, jesteśmy podobni Torgalowi i także innym postaciom, które przybyły na tą planetę, i przede wszystkim co tam przyświecało, to jest odwzorowanie właśnie po pierwsze motywu rodziny i powrotu. To jest ciekawa sprawa, ponieważ jak gdyby kiedy tworzyliśmy grę, robiliśmy także ankiety wśród ludzi, którzy obeznani są z komiksami, którzy także lubią gry fabularne, i oni wskazywali nam pewne, stworzyliśmy ankiety, na podstawie których badaliśmy, żeby mieć pewność, co dla ludzi jest ważne. I teraz tak, te elementy jak walka z przeznaczeniem i rodzina, i dbałość o nią, powrót do niej, były wskazywane jako jednogłośnie, większościowo jako te, które są bardzo ważne dla fanów Torgala. Dla nas to też, ponieważ to ewidentnie wychodzi, jeżeli ktoś czyta te komiksy, to wiesz, to jest ewidentny motyw przewodni. Dlatego tutaj myślę, że to Artur powie więcej na temat mechanik zasobów, które mamy, ponieważ one odzwierciedlają tak jak przybycie Torgala i prawdopodobnie wszystkich innych Atlantów zostało zauważone przez bogów, nie tylko Asgardu, ale także innych, ponieważ no cóż, są to postaci, które no, zgodnie z tym, co oni twierdzą, noszą sobie krew samego Posejdona, więc są to postacie niezwykłe. Bogowie zwracają na nich uwagę. I tak to niejednokrotnie Torgal w swoich komiksach przeżywał różnego rodzaju przygody i wielokrotnie została mu okazana przychylność bogów albo w drugą stronę. Bogowie dociskali go piętą, jak tylko się dało, ponieważ obawiali się go troszeczkę i nie wiedzieli dokładnie, jak sobie z nim poradzić, gdzie go włożyć pomiędzy to wszystko, co się dzieje na Ziemi. Powrót Atlantów został zauważony, no i mamy tutaj pewną pulę zasobów, ale o tym powie Artur prawdopodobnie później. Te zasoby mają odzwierciedlać to właśnie, w jaki sposób możemy walczyć z przeciwnościami losu. Natomiast jeden z tych elementów, który dla nas był też ważny, to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, to jest mechanika przestoju, która, znaczy takie mechaniki nie są niczym rewolucyjnym, natomiast, bo pojawiają się w innych grach, natomiast tutaj uznaliśmy, że to będzie jeden z tych elementów, który musi być obecny, który daje przede wszystkim graczom powód do tego, żeby powracać w jakieś miejsce i daje nam możliwość rozwoju więzi z innymi postaciami i zakotwiczenia postaci w uniwersum. Jak pokazały nam testy, bardzo się to podoba graczom. Faza postoju jest fazą, która następuje zawsze po fazie przygody. Kiedy kończymy przygodę, kiedy wracamy do domu, nasza osada jest opisana pewnymi statystykami. To są 4 statystyki, z czego jedna stabilność odpowiada za coś w rodzaju punktów życia, ale nie są to dokładnie punkty życia, tylko poziom jak gdyby szczęśliwości w osadzie. I są 3 jeszcze inne. Tak.
Dobrostan to dokładnie. Takie jest ładne.
Dokładnie, natomiast pozostałe 3 to jest obronność, niezłomność, to hard ducha był wcześniej, niezłomność, obronność i zasobność. Schemat jest prosty, wracamy po przygodzie, tak jak to się działo zazwyczaj u Torgala. Torgal wyruszał na przygody wbrew swojej woli często. Zdarzało się tak, że wykrywał jedno miejsce, przez przypadek trafiał w drugie i musiał potem wracać do domu. Ale zazwyczaj, jak tutaj często ludzie zauważają to fani w swoich wypowiedziach, kiedy Torgala nie ma w domu, coś się dzieje tam. Chociażby słynny Alinoe, prawda? On wypływa i nagle dzieją się niestworzone rzeczy, coś się dzieje i muszą sobie jakoś radzić jego bliscy. I tutaj mamy właśnie tak. Wracamy do domu, mamy tabelę, z której rysujemy, co się wydarzyło w trakcie naszej nieobecności. Mogło się wydarzyć nic, mogło się wydarzyć coś złego, mogło się wydarzyć coś dobrego. Sprawdzamy za pomocą prostego testu, który jest bardzo podobny do testu, który wykonujemy w trakcie gry. Sprawdzamy, czy osada oparła się temu zdarzeniu, jeżeli to było coś złego. Następnie sprawdzamy, czy osada daje sobie radę, czy nie doszło do jakiegoś zdarzenia, które powoduje, że jej stabilność spadnie, na przykład brakuje jedzenia, albo wydarzyło się coś złego, co zgniło zboże i tak dalej, więc mamy pewnego rodzaju problemy. Tutaj sprawdzamy zasobność osady. I w tym momencie sprawdzamy, czy stabilność osady wzrasta, czy maleje. Skala jest od 0 do 10, startujemy na 5. Jeżeli skala po kilku przygodach mamy pecha i dzieje się źle, los nam dociska i skala spadnie do 0, wtedy w osadzie nie od razu, to się dzieje oczywiście po dłuższym okresie, po kilku przygodach, jeżeli będzie mieć pecha, po wielu przygodach, jeżeli będzie mieć tą fluktuację. Jeżeli spadnie do 0, dzieje się coś bardzo złego. Może się przytrafić śmierć kogoś bliskiego, może się przytrafić coś bardzo złego w samej wiosce, co zmieni jej oblicze. Jeżeli się przytrafi 10, to znaczy, że dzieją się dobre rzeczy. Dopóki utrzymujemy poziom 10, dzieją się dobre rzeczy, jeżeli on zacznie spadać, to im bliżej 0, tym gorzej. W ten oto sposób rozwijamy sobie osadę. Znaczy, to jest pierwsza faza, jak gdyby tej fazy przestoi. Druga faza, za zebrane podczas wyprawy skarby, które zdobywamy, to jest taka nasza bardzo abstrakcyjna waluta, którą zdobywamy w zależności od tego, jakie cele udało się osiągnąć w wyprawie. Za zebrane skarby możemy rozwijać statystyki osady lub też tutaj akurat starterze to nie jest podane, natomiast lub też możemy inwestować w siebie później. To zależy wszystko od graczy, ponieważ tak, jednym z tych naszych takich założeń było to, że wracając do pytania o Wikinga, jak to wspiera mechanikę Wikinga, no nie do końca wszyscy są Wikingami, ponieważ bardziej widzimy to, że możemy się tutaj porównywać do postaci z uniwersum Torgala. Czyli mogę grać tak jak Torgal, mogę być Torgalem, mogę być Kriss. Mogę myśleć o sobie, mogę myśleć o innych, więc nie jest to do końca powiedziane, że musimy tak działać jak na dobro społeczności. Możemy być egoistyczni. W tym momencie ta społeczność też będzie to odzwierciedlała. Jeżeli staniemy się tyranami, taką będziemy mieć społeczność. Rozwijamy sobie społeczność, tudzież siebie. To jest drugi etap. Możemy za punkty doświadczenia później, w trzecim etapie, etapie odpoczynku, rozwijać. I teraz tak, po raz kolejny. Albo siebie, bo za punkty doświadczenia zdobyte oprócz skarbów rozwijamy swoje umiejętności, parametry, wykupujemy moce, jeżeli mamy kurtą predyspozycję jak najbardziej, ale także możemy rozwijać więzi z bratnią duszą. Nasza bratnia dusza to jest ktoś, do kogo chcemy wracać. Możemy rozwijać te więzi, dzięki czemu tych więzi są trzy poziomy. Za każdy rozwój więzi na kolejny poziom, to kosztuje punkty doświadczenia, dostajemy konkretne bonusy mechaniczne, które obrazują, że chcemy wracać do osady, chcemy wracać do tej osoby. Na najwyższym trzecim poziomie ta bratnia dusza pomaga bronić osady, ponieważ też jest tak samo zaangażowana jak my, więc w tym momencie łatwiej tą osadę wybronić i utrzymać ją w dobrostanie niż gdyby było inaczej. I dzieją się tutaj jeszcze, ten czas prostoju to jest czas jeszcze na o wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które tutaj jeszcze opracowujemy i które będziemy dodawać później jeszcze w pełnej wersji podręcznika. Bazowo to jest ten element, który nas tutaj jak gdyby najbardziej, który obrazuje tą chęć do utrzymania wspólnoty lub też, bo to oczywiście tak jak powiedziałem, albo Torgal, albo Kriss. Możemy pójść zupełnie w drugą stronę i budować sobie taką społeczność bardziej dystopijną, jeżeli takie jest życzenie graczy, jeżeli tego chcą.
Mi się nasuwa od razu takie pytanie, czy gra będzie przewidywać zakładanie rodu, znalezienie sobie drugiej połówki, wychowanie dziedzica, przekazanie w jakiejś mądrości dziedzicowi, tudzież miecza po ojcu, i żeby on mógł być dalej tą postacią, która kontynuuje sagę.
To jest bardzo zasadne pytanie, o tym zapomniałem powiedzieć, ponieważ to był kolejny problem, jeżeli chodzi o projektowanie gry, bo to jest tak. Normalnie w grze fabularnej, która dzieje się w pewnym ustanowionym świecie, określonym, jeżeli na przykład postać gracza zginie, to tworzy sobie po prostu nową postać, no bo to nie jest jedyna postać na tym świecie. Zatem tam jest trochę gorzej, bo jednak jak to zrobić? Ta pula tych Atlantów jest ograniczona. Tutaj przedstawiliśmy historię w starterze, że Atlanci przylecieli na jeszcze jednym statku, uratowali się i ich jest trochę więcej, więc są dwie opcje. Jeżeli gracz chce stworzyć sobie nową postać, zażyczy sobie to, może być stać się jednym z tych Atlantów, którzy przeżyli, którzy po prostu zawędrowali w te tereny, albo, ponieważ mechanika przestoju ma też to do siebie, że zakładamy, że pomiędzy przygodami mija jakiś czas, to nie są dni, to są czasami miesiące, to może być rok, to mogą być dwa lata zanim od jednej do drugiej wyprawy, kiedy coś fantastycznego się dzieje. W tym momencie ci gracze mogą zakładać sobie rodziny, mogą mieć dzieci, jeżeli mają oczywiście ta bratnia dusza jest na odpowiednio wysokim poziomie i jest w stanie, posiadać potomka, tudzież zaadoptować. Znaczy, adopcja tutaj nie, w przypadku Atlantów może by nie do końca tutaj zadziałać, natomiast jeżeli mają potomka i ma w sobie krew Atlantów, mogą stworzyć sobie postać, która kontynuuje dzieło rodziców.
Znaczy, może wyjść z lasu zagubione atlanckie dziecko, którego matkę rozszarpał niedźwiedź. No tu możliwości są niezliczone, nie? Albo może bogini Frigg na swoim kocie podrzucić takie dziecko z łaskami. No, panowie, no jakby... Dobrze, teraz tak, rozumiem, że powinniśmy pewnie też zapytać jeszcze, bo ja jestem ciekawy, opowiadamy, mówimy o tym starterze. Jestem ciekawy, kiedy chcecie to wydać i jakie są plany wydawnicze takie bliskoterminowe, długoterminowe i pytanie bonusowe. Portal potknął się na swojej kampanii o to, że nie mieli wersji francuskiej. A było, nie było, Rosiński od dekad jest w kraju frankofońskim i tam trochę jak z innymi wielkimi polskimi postaciami są kłótnie, czy Mickiewicz to był Polakiem, czy może jednak kimś innym, czy Fryderyk Frycek z Szafarni to był Chopin, czy Chopin i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy to jest licencja, nie wiem, czy to jest pytanie może zbyt intymne, ale może możecie odpowiedzieć. Czy to jest licencja na polski rynek, czy to jest coś, co będziecie wydawać też anglojęzycznie i wersji francuskiej?
No tu jest bardzo prosta odpowiedź, dlatego że mamy możliwość wydawania tego w każdym języku, jakim tylko byśmy sobie zażyczyli. Na chwilę obecną starter jest już całkowicie gotowy w języku polskim, można w niego grać i właśnie jutro rusza jego druk, tak żebyśmy na Pyrkon mieli przynajmniej 1000 ze sobą egzemplarzy, także zapraszamy na Pyrkon, żeby zdobyć taki drukowany za darmo egzemplarz. Natomiast już rozpoczęliśmy skład angielskiego dema do Torgala i on powinien się zakończyć dosłownie, myślę, że w ciągu jednego tygodnia, bo to już jest końcówka pracy przy nim. I przed samą zbiórką powinniśmy też mieć francuską wersję dema, która jest już też na końcówce tłumaczenia, która później idzie już do obróbki. I cel jest taki, że angielska, wiadomo, będzie było troszkę łatwiej nam się tłumaczyło i troszkę szybciej ją rozpoczęliśmy, więc ona będzie, myślę, tydzień przed zbiórką dostępna i rozsyłana gdzieś za granicę. Natomiast Francuzi jak najbardziej i te wszystkie kraje frankofońskie będą zadbane, będą zaopiekowane i dostaną swoją wersję podręcznika. Bardzo możliwe, że będziemy mieli tam naszego jakiegoś partnera biznesowego, który będzie tą grę wydawał, albo będziemy to własnym sumptem dystrybuować gdzieś na Francji i te okoliczne kraje.
To ja może zapytam już bardziej technicznie, czy możecie coś zdradzić na temat tego, na co będzie zbiórka? I tu też od razu będzie drugie pytanie co do zbiórki, bo nie jest na wspieram to, co jest raczej nietypowe dla rynku polskiego.
Tak, to ja może zacznę od tego, dlaczego nie jest na wspieram to. Powód jest właściwie bardzo, bardzo oczywisty. No, oprócz tego, że staramy się dotrzeć do klientów poza Polską, którzy, wiadomo, Torgal to jest komiks europejski, tak, który głównie jest zakotwiczony we Francji, tych ościennych krajach i w Polsce, później w pozostałej części Europy, no i gdzieś tam daleka jakaś rozpoznawalność poza Europą, więc wiedzieliśmy, że w tak dużym projekcie, żeby to miało szansę i żeby to było miało możliwość spięcia się finansowego i żeby też fani na całym świecie mogli spróbować dotknąć naszej gry, to musimy iść przynajmniej w te trzy języki, więc tak jakby to było dla nas naturalne, musimy to zrobić i oczywiste. Wspieram to, no absolutnie nie jest platformą, która umożliwiłaby tego typu zbiórkę. No i to jest, myślę, to jest absolutnie wystarczające do tego, żeby...
Czyli jedna zbiórka, nie zbiórka polska osobno, jakiś Kickstarter gdzieś obok, jedna zbiórka dla wszystkich, gdzie będzie mowa, że mamy takie języki i to będzie anglojęzyczna zbiórka globalna, tak to nazwijmy.
Każdy wybiera sobie swój język, wersję językową, w której dostanie wszystkie produkty. My zajmujemy się tym, żeby to było możliwe, żeby to było fajne i żeby każdy miał możliwość na jednej zbiórce powalczyć o to, żeby odblokować jak najwięcej progów, żeby ta gra była jak najbardziej pełnym, bogatym, premium produktem, który będzie cieszył oko na półce. No i taki jest cel kampanii europejskiej, globalnej. No bo wiadomo, jakbyśmy zamknęli się na polski rynek, a osobno zrobilibyśmy tam, niekoniecznie wiadomo, jakby to się skończyło, czy tutaj by dobrze poszło, czy nie, jak to łączyć, jak te progi wszystko rozegrać, no to nie miałoby dla nas najmniejszego sensu. Zdecydowanie GameFound, który też jest po części polską inicjatywą, mamy bardzo fajny kontakt z ekipą stamtąd, także myślę, że to jest dobry dla nas wybór, plus to, że portal przetarł troszeczkę szlaki, ten Torgal gdzieś tam jest pozytywnie zakończony z fajną zbiórką, to na pewno też nam ułatwi i pokaże, że te gry wokół tego uniwersum mają sens i można je kupować, wspierać i działać. Także był to naturalny krok dla nas.
Właśnie jakbyś mógł zdradzić, a może nie możesz, czy to będzie twarda okładka kolorowa, czy będą premium wersję i tak dalej? Czy zostawiacie to na razie na zbiórkę?
Jakie dodatki?
Tak, na pewno część możemy już powiedzieć, dlatego że mamy stricte ustalony harmonogram związany z ujawnianiem naszej kampanii, więc na pewno oczywiście jak wszystkie nasze gry to będzie produkt premium, więc full color, twarda okładka. Dla polskich odbiorców myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że podstawowy podręcznik, który ma okładkę, której w Polsce nigdy nie było, która jest alternatywną okładką Pustelnika, znaczy jednego z tych późniejszych tomów, przepiękny, absolutny, fantastyczny art. Myślę, że to będzie perełka dla wszystkich kolekcjonerów w Polsce, pomimo tego, że to nie jest okładka Rosińskiego, ale to jest coś, czego Polacy nie mają w swoich zbiorach, jeżeli chodzi o komiksy. I ta okładka na pewno będzie ich bardzo, bardzo cieszyć, bo będą mieli coś, co rzeczywiście brakowało na polskim rynku. Jeżeli chodzi o limitowaną okładkę, zdecydowaliśmy się na jeden z klasycznych komiksów, tych wczesnych, na którym umiera jedna z, jest umierająca albo ciężka ranna, jedna z postaci przyjaciół Torgala. Wszyscy fajni na pewno wiedzą, o kim jest mowa. No jest to przepiękny, przepiękna oprawa naszego mistrza Rosińskiego i no, związana dla mnie głównie z takimi niesamowitymi emocjami, które towarzyszyły mi w moich latach młodzieńczych, kiedy zapoznałem się z Torgalem. No i pamiętam, że to był no, jeden z takich komiksów, które pozostawił dziurę w moim sercu. Także wybór był trudny, ale myślę, że te okładki naprawdę zaspokoją potrzeby fanów w Polsce i na świecie. To na pewno. Czyli dwie wersje okładek. Jedna będzie tylko i wyłącznie ta limitowana z Rosińskiego okładką. Będzie tylko i wyłącznie dostępna na GameFoundzie. Ona już później nigdy nie będzie w normalnej dystrybucji. I ta podstawowa, która będzie oryginalną okładką dystrybuowaną już po wydaniu. I to jest, jeżeli chodzi o książki, te dwie alternatywy, to jest podstawowa rzecz. Jak każda nasza gra, możemy na pewno zagwarantować to, że będzie do tego przepiękne kości, które mamy zarówno i w Midgardzie, i w Herosach, które są bardzo ładne, fajne i użyteczne w naszej grze. Na pewno będzie ekran mistrza gry, no bo inaczej ciężko byłoby prowadzić. To byłby ogromny brak, gdyby czegoś takiego nie było. Na pewno będą, też mówiliśmy o tym, że będą przygody, które będą bardzo ważne, żeby pokazać uniwersum, w którym się zaczynamy bawić, dzięki którym gracze będą mogli razem z mistrzem przeżyć fantastyczne przygody i będą wiedzieć, jak te przygody powinny być konstruowane, w którą stronę powinny pójść. One będą bardzo zróżnicowane, dzięki czemu właśnie będziemy odkrywać w nich zarówno ten świat fantastyczny, jak taki bardziej brutalny, średniowieczny, czy ten fantastyczny związany z science fiction i Atlantami, czy ich technologią.
Pytanie takie pomocnicze. Mówiłeś full color, bo okładki, piękne ilustracje. Ja jak dostałem ten starter w ręce, to tam zobaczyłem ilustrację Rosiński i jeszcze cała ta jego ekipa. Tak się zastanawiam, kto będzie ilustrował tą książkę. Bo to jest pewnie książka, będzie kolorowa, będzie dużo ilustracji. Czy to będzie kwestia wyciągnięcia z komiksów stosownych obrazków, których są setki, tysiące, pewnie dałoby radę? Czy będziecie tak jednak próbowali jakieś nowe arty stworzyć, robić?
Znaczy, założenie jest takie, że w 90 iluś procentach będziemy bazować na rzeczach, które są w komiksach. Jakby wyciągnęliśmy wnioski z tego, z kampanii Portala. Tam no, wydaje się, przynajmniej z komentarzy ludzi, że tych artów Rosińskiego i twórców z komiksów było jednak troszeczkę za mało. My mamy wrażenie, że jednak jeżeli fan Torgala chce sięgnąć po naszą grę, to chciałby, żeby ona była oprawiona artami, które zna lub których jeszcze nie miał okazji zobaczyć, ale są związane stricte z komiksem Torgala. Dlatego jakby kładę nacisk na wartość tych 90 iluś procent, tak? Na pewno będziemy musieli się posiłkować niedużą ilością pracy zewnętrznych rysowników, którzy będziemy mocno kierunkowali na styl graficzny Torgala, żeby odzwierciedlić rzeczy, które rzeczywiście są już bardzo specyficzne dla gry, tak? Czyli No jeżeli będziemy chcieli mieć jakieś artefakty, których nie ma wcale aż tak dużo w pokazanych w tych komiksach i będziemy chcieli, żeby one ładnie były zaprezentowane, no to może rzeczywiście kilka artefaktów czy technologicznych jakichś takich obiektów będzie ktoś nam musiał narysować. Jeżeli będziemy chcieli mieć specyficzne, nie wiem, bronie, pancerze, to żeby je ładnie pokazać, może będziemy musieli sięgnąć po to, żeby ktoś nam namalował ten konkretny pancerz, żeby wyglądał jak z epoki i w stylu komiksu. Ale w większości będziemy bazować na tym, co mamy. Pojedynczy, nie wiem, no najważniejszy NPC, który rzeczywiście, wokół którego, nie wiem, zbudujemy kampanię, no będzie musiał mieć jakąś nową twarz, będzie musiał być jakoś zaprezentowany, bardzo możliwe przez nowego rysownika. Ale większość, zdecydowana większość, będzie pochodziła z komiksu.
Słowo na K. Padło słowo na K, czyli kampania, i to jakby moje takie ostatnie z kluczowych pytań, kasy z wewnętrznego wroga. Bo śmieję się, te komiksy, te 40 parę przygód, czy 50, czy zależy jak liczyć te spin-offy, to są jednak w sporej części, nazwijmy to, jedne strzały. One, parę tych komiksów przynosi akcje, oczywiście one się gdzieś łączą, jest ten ogrodnik, taki wroga historia i tak dalej. Pytanie jest takie, czy... jeśli myślicie o przygodach, które będziecie tworzyć, publikować jakieś dodatki, bo zakładam, że nie skończy się na podstawce, to czy gdzieś myślicie, projektujecie, czy możecie to zdradzić, jakiś taki naprawdę głębszy temat, większy na, nie wiem, na rok grania niespiesznego, czy to jednak będą właśnie przygoda, potem przestój, potem inna zupełnie przygoda, potem przestój, potem jedziemy do Arabii, gdzie odkrywamy cywilizację w jakimś tam podpiaskiem, potem przestój, potem siekamy się z wikingami sinozębego, potem przestój. Jak o tym myślicie?
Kampania to jest super pomysł. Myślę, że Dawid troszeczkę lepiej to uzupełni. Na chwilę obecną mocno skupiamy się na pojedynczych przygodach, które są łatwe do rozegrania dla wszystkich osób nowych w RPG-u, nowych w uniwersum, które mogą usiąść, zrobić okej, to co ja robię? Okej, tutaj masz postać, tutaj masz przygodę, rozegramy ją w 4 godziny, baw się dobrze. Bo to będzie esencja tego, żeby ta osoba chciała wrócić, zagrać i dostać coś większego. Także ja myślę, że otwieramy się z krótszymi scenariuszami, a kampanię, no myślę, że Dawid będzie zadbał o to, żeby kampania jakaś była dobrze zaplanowana i miała... Zresztą oddam mu głos, będę za niego opowiadał.
Znaczy tutaj może, jeżeli chodzi o kampanię w tego typu grze, jak to, ale z takimi mechanikami, jak tutaj zaprezentowane, czyli wyprawa, przestój, pomiędzy nimi są pewnego rodzaju... mogą być dosyć spore rozpiętości w czasie, to posila się tutaj konkurencją, bo jak gdyby jednym z tych elementów, który też jak gdyby zainspirował i który tu pasuje też dobrze i nie ma tutaj problemu, żeby tak to rozłożyć, jest... Zawsze nie jestem pewien, czy to jest dobra nazwa tej kampanii. To jest kampania do pierwszej edycji One Ring, która się nazywa The Darkening of Mirkwood, chyba. To była kampania, która była rozciągnięta na 30 lat świata gry. Tak? Duże rozpiętości. Mogliśmy zacząć jako postać nasza, a skończyć jako nasz młody wnuk, na przykład. Tak? W zależności od tego, czy mieliśmy dzieci już tak, czy nie. Natomiast nie ma tutaj problemu, żeby zastosować mechanikę przestojów, wypraw i przystojów, a na to nałożyć jakiś większy story arc, który się nam łączy w kampanię, prawda? Tak jak Torgal. Znaczy, wiadomo, losy Torgala są różne. On ten dom zmieniał w trakcie. Tutaj znowu spoiler, przepraszam, ale zmieniał ten dom, ponieważ różne rzeczy się działy, to nie będę spoilerował jakie. Natomiast nie ma tutaj problemu w tym, żeby to ułożyć właśnie w ten sposób, czyli wypływamy na wyprawę, ta wyprawa trwa, ona może trwać nawet miesiąc, wracamy do domu, czas płynie, a w tym czasie dzieje się coś większego. To mogą być rzeczy związane z tym, co się dzieje bezpośrednio w Northlandzie, czyli władca, który gromadzi władzę, który zaczyna coraz bardziej zagrażać naszej osadzie. To może być story arc, który przedstawia wojnę z tym władcą później. To może być story arc związany z bóstwami, które coraz bardziej zaczynają się wkradać w te tereny, zaczynają zauważać Atlantów i wpływać na nich, więc my musimy zacząć przeciwdziałać, wyruszać w różne miejsca, żeby sprawdzać różne możliwości, tak jak Torgal próbował różne rzeczy, żeby wyrwać się tym bogom, żeby zniknąć im z oczu. I udawało się to lepiej lub gorzej, efekty były różne. To może być story arc związany z samymi Atlantami, którzy przebywają gdzieś, pamiętajmy, to są... Ze Startera wiemy, że są dwa rozbite statki, tak? Nie będę tutaj już dalej stworzył spoilera dla komiksów, ale wiemy, że są dwa rozbite statki. Jeden, którym przylecieliśmy my, który wiemy, że zatonął, natomiast drugi, który gdzieś tam jest. I ci Atlanci, którzy żyją, którzy tam mieszkają, którzy gdzieś tam egzystują, oni mają swoją planę, mają swoją agendę, którą mają wykonać po przybyciu na Ziemię. Więc możliwe, że zaczną się pojawiać i coraz bardziej zaczną wpływać na to, co się dzieje w Northlandzie i my będziemy musieli im stawić czoła i tak dalej. Po raz kolejny komiksy, zwłaszcza te nowsze teraz, jak gdyby, mogą stanowić bardzo dużą pożywkę dla tego typu kampanii. Więc tak, jak najbardziej to tutaj jest możliwe, możemy to zrobić. Tutaj jeszcze myślę, że nie będzie tajemnicą, jak tutaj też powiem, że to jest kwestia też, to jest w ogóle specyficzny przypadek tutaj, ponieważ jak gdyby to jest praca na licencji i to też jak gdyby licencjonodawca określa, co my możemy stworzyć na dany moment. A w zależności od tego, co się będzie działo, to dalsze produkty są jak gdyby domawiane później, dokontraktowane.
To jest czysto, jak dobrze pójdzie zbiórka. Bo jakby nie powiedziałeś, tak, zrobimy super kampanię, albo nie zrobimy kampanii. Natomiast ja jakby rozumiem to, co powiedziałeś miękko w taki sposób, że tak naprawdę zobaczymy, jak to chwyci. Jak chwyci, no to mamy chwałę, glorię i tak dalej i będziemy tłuc kolejne podręczniki. Znaczy, my będziemy kupować, wy będziecie tłuc. Podręczniki z przygodami, rozszerzeniami, Bestiariusz Północy, Arabia, nie wiem, co tam jeszcze, Krainy Podmrok, nie Podmrok, przepraszam, to jest licencjonowane. Krainy Podziemnych Elfów i tak dalej, i tak dalej, bo tu faktycznie możliwości są duże. Znaczy ja powiem tak, ja czekam, bo ja jestem i komiksożercą i jeszcze na pierdycji wychowanym fanem RPG-ów, więc tam jest dużo dobrego dla mnie, więc zastanawiam się, ja się dziwię, że ktoś może nie zna Sztangana, no ale to jakby jest prawo dziadersów patrzeć na świat ze swojej perspektywy PESEL-u zaczynającego się na siódemkę. Ja trzymam kciuki, no cóż mogę powiedzieć.
Tak, jeszcze zanim przejdziemy do trzymania kciuków, to gdybyście mogli nam zdradzić, kiedy rusza zbiórka, czy jakieś early birdsy przewidujecie ciekawe i early dokładną datę, będzie... kiedy można kliknąć, że kupuję.
Early bird będzie typowy dla naszego modelu zbiórek. O, tak, ładnie powiem, więc jeżeli ktoś był na tych zbiórkach albo chciał je śledzić lub pamięta, to on będzie kanoniczny, o, tak to bym określił. Także będzie early bird i na pewno warto skorzystać z niego. No to na pewno. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy już publikować bardzo, bardzo oficjalne daty, więc dosłownie za kilka dni wszystko ujawnimy. Mogę powiedzieć, że Pyrkon jest tak jakby dla nas wokół tej daty wszystko się będzie też działo.
Jeszcze dodatkowe pytanie mnie naszło na myśl. Pyrkon już za pasem, czy na Pyrkonie będzie można zagrać starter?
Będzie można nas odwiedzić, wpaść, wbić piątkę, odebrać starter, zebrać jakieś autografy twórców, czyli moje, Dawida, Łukasza Orbitowskiego pewnie też. Gdzieś tam będzie można spotkać, będzie można zbić piąteczkę na prelekcji, na której będziemy w piątek o tworzeniu adaptacji i różnych, adaptowaniu różnych gier, komiksów, książek, właśnie nie tylko naszej gry, ale różnych, na której będziemy w trójkę prelegentami i jak najbardziej będzie można usiąść na stoisku Lucrum, bo tam mamy specjalną przestrzeń na to przeznaczoną, aby zapoznać się z jakąś mini mechaniką, rozegrać jakąś miniaturową scenkę, no bo wiadomo, Pyrkon jest gigantycznym wydarzeniem, my jeszcze jesteśmy bardzo, bardzo malutkim wydawnictwem jak na potrzeby Pyrkonu, więc będziemy tam mieli ograniczoną ilość przestrzeni, miejsca, czasu, osób, które mogą to zrobić, ale na pewno znajdziemy czas na to, żeby pokazać wam, jak to wygląda, wręczyć starter i zapraszamy.
Czy odpowiadając tutaj tak, będzie prezentacja gry, będzie prezentacja gry, czy to starter? Raczej nie cały starter, bo całe rozegranie całego startera zajmuje około, tak sprawdzaliśmy to, około 3 godzin 3,5 godziny, więc to jest dużo czasu jak na jedną grupę, a jeszcze inni chcą sobie pozwiedzać, są jeszcze inne rzeczy na Pyrkonie, prawda? Więc raczej to będą takie punktowe przedstawienia, o co chodzi w świecie, w jaki sposób działa mechanika, będzie można tą grę zapoznać, ale jeszcze żeby można było sobie jeszcze się pobawić w innych miejscach podczas festiwalu.
Myślę, że z naszej strony to było tyle. Dziękujemy wam bardzo za poświęcony czas na ten wywiad. No i życzę udanej zbiórki.
Serdecznie dziękujemy i do usłyszenia na pewno.
Dzięki piękne.
Do zobaczenia i powodzenia.